Rozmawiamy dzisiaj o samotności, o różnych obliczach samotności podczas izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Mówiliśmy z psychoterapeutą doktorem Piotrem Kwiatkowskim o tym, że to powoduje różnego rodzaju zagrożenia. A po drugiej stronie telefonu zapowiadany gość Tatiana Mindewicz-Pułacz, psychoterapeutka, pisarka, znana Państwu z programu Projekt Lady, autorka kampanii społecznych i właśnie pracujesz teraz nad kolejną ważną kampanią społeczną. Powiedz o niej.
Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim Państwu, dzień dobry Tobie, Moniko. Pracujemy faktycznie teraz, to nawet trudno nazwać kampanią w tych warunkach, to będzie taka akcja, ale mam ogromną nadzieję, że ona się w taką kampanię ma szansę potem przerodzić. Akcja jest skierowana tak naprawdę do dwóch grup, do dzieciaków, które doświadczają przemocy i do sprawców. Oni mają usłyszeć to, że my wszyscy włączyliśmy światło, czyli że my widzimy to, co się dzieje. Widzimy dzieci, które doświadczają przemocy i widzimy sprawców, którzy to robią. Nazwaliśmy tę kampanię Nie w naszym domu. Jest taki apel napisany przez grupę ludzi, którzy tę kampanię współtworzą, który będziemy chcieli bardzo szeroko powysyłać i będziemy chcieli, żeby każdy, komu nie jest obca po prostu krzywda dziecka, się do tego apelu przyłączył. Ale to jest tylko taka, powiedziałabym, frontowa część kampanii. Tak naprawdę ta kampania ma do zrobienia konkretne rzeczy. Z naszych obserwacji jest kilka dobrych miejsc, w które można zadzwonić, jeśli się tej przemocy doświadcza. Nie tylko dzieciaki, także oczywiście kobiety, ale ta akcja jest skupiona na dzieciach. Natomiast te telefony nie są ogólnodostępne i przede wszystkim te telefony pękają w szwach. Więc pierwsza rzecz to chcemy je bardzo szeroko udostępnić, zebrać lokalnie inne telefony, które też działają, zweryfikować je, bo wczoraj pracowaliśmy nad tym, to się okazuje, że na przykład na policji jest taki telefon, ale ten telefon zaufania przekierowuje gdzie indziej, a tam w ogóle miało być, ale pani nie ma, więc komplet informacji dla ofiar, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest apel do polityków, zróbcie coś z tym. Uruchomcie też bardziej i aktywujcie policję do tego, żeby monitorując te domy interweniowała, a nawet jeśli nie interweniowała, to dawała taką informację, widzimy was właśnie. No i trzecia rzecz, też już nad tym pracujemy we współpracy z fachowcami, lista takich prostych instrukcji, co robić, czego nie robić. Nie wiem, czy wiesz, Monika, że z badań wynika, że ponad połowa z nas, Polaków, uważa, że taka awantura, bicie dziecka, no coś, co się dzieje w tym domu, co jest niebezpieczne, to jest sprawa rodziny. Bardzo duża część, chyba co piąta osoba zareagowałaby, ale nie wie, jak zareagować. Po prostu nie wie, co ma zrobić w tej sytuacji.
Mhm. Jeszcze taki przekaz mentalny, że nie donosimy przecież.
Tak. Donoszenie nam się źle kojarzy, donosimy. No więc to jest bardzo ważne, my dlatego sformułowaliśmy tę akcję jako Nie w naszym domu, a nie akcję, która mówi, w pierwszym planie ma przemoc, żeby pokazać Polakom, że to jest nasz wspólny dom, że nie możemy na to patrzeć, że to jest podsłuchiwanie czy donoszenie. Te dzieci nie mają takich warunków, żeby traktować swój dom bezpiecznie. Więc naszym zadaniem jest dzisiaj zrobić wszystko, dlatego mówię, że to jest szybka akcja, bo okres świąteczny, nawet wtedy, kiedy nie było pandemii, to jest okres, gdzie tej przemocy jest znacznie więcej. Bo jest powód do tego, żeby wypić alkohol, jest powód do tego, żeby się pokłócić o politykę na przykład przy stole, tak? Natomiast w tej chwili ta izolacja dla nas, zdrowych ludzi, dla ludzi, którzy nie mają problemów, dorosłych ludzi, jest szalenie trudna. A co mają powiedzieć, powtórzę raz jeszcze, ofiary, które kompletnie tracą nadzieję na jakiekolwiek wsparcie.
Ja Ci bardzo dziękuję, że zwróciłaś uwagę na te osoby, bo podczas tej pandemii koronawirusa rzeczywiście wiele osób skupia się na takich mało istotnych problemach życia codziennego, że tu nagle zabroniono tego czy tamtego, nie mogę pójść do kosmetyczki. No rzeczywiście wiele osób ma takie wiekopomne problemy, natomiast zapominają o fundamentalnych sprawach, bo te dzieci, które są zamknięte ze swoimi oprawcami, rodzicami, opiekunami, one są w tej chwili pozbawione głosu, one są ciche. Dziękuję, że zwróciłaś na nie uwagę. Dziękuję Ci za tą przytomność.
Monika, powiem Ci, że ja poznałam dzięki tej kampanii bardzo fantastycznych ludzi i super fundacje. I też tak naprawdę moja rola tu jest bardzo skromna. Ja tylko to koordynuję. Ja używam tych swoich umiejętności do tego, żeby się przepychać z ważną sprawą jeszcze w czyjejś obronie. To naprawdę po prostu to daje ogromną satysfakcję i masz takie poczucie, siedzimy wszyscy, jesteśmy w podobnej sytuacji, trudno nam wykonywać swoją pracę, więc jeśli tylko można pomóc, to świetnie, ale tutaj chciałabym powiedzieć, że naprawdę są ludzie, którzy robią tą robotę na co dzień i to, że dzisiaj o tym problemie mówimy, mam nadzieję, pomoże im później w egzekwowaniu tych rzeczy, które są dla nich konieczne, środków, zaangażowania. Ja nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo mało środków w Polsce jest przeznaczanych na ten problem, że jesteśmy jednym z, jeśli chodzi o Europę, to chyba na szarym końcu, jeśli chodzi o tę sytuację. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ma bardzo dobre właśnie statystyki, niebieska linia. U nas nawet się tego dobrze nie monitoruje, jest nieegzekwowane prawo. Naprawdę mam nadzieję, że teraz w kwarantannie uda nam się dzięki tej akcji, dzięki temu masowemu włączeniu światła i takiemu komunikatowi nie w naszym domu, widzimy to, po prostu zastanów się, przeciętny sprawca przemocy, to nie jest tak, jak nam się wydaje, osoba, która z siekierą stoi w domu. Tacy pewno też są, ale zdecydowana, bardzo duża grupa tych ludzi, to są tak zwane białe kołnierzyki, pseudoprzykładni ojcowie czy przykładne mamusie, więc my wiemy, gdzie to się dzieje. Wiemy o tym, że to jest za naszą ścianą. Bardzo wielu z nas o tym po prostu wie. I teraz chciałabym, żebyśmy w te święta wybitnie powiedzieli im, widzimy was. I każdy przypadek zostanie przez służby zarejestrowany. Każda osoba, która skrzywdzi dziecko, wrócimy po ciebie po prostu. To ma być nasz komunikat. A dzieciakom chcę powiedzieć, pamiętamy o was, są telefony, możecie się zwracać o pomoc.
W jaki sposób zamierzasz docierać? Oczywiście poprzez media, poprzez informowanie w taki sposób, jak teraz to robimy. Czy będą jakieś spoty, jakieś billboardy? Jaki jest pomysł na tą
akcję?
Już
Ci mówię, nie będzie czasu na spoty, natomiast dzięki zaangażowaniu takiej super grupy kreatywnych chłopaków z dużej agencji, bardzo fajnej agencji VML, oni też siedzą i oni się praktycznie, ja nawet nie pytałam ich, czy jako firma, czy prywatnie, ale to są ludzie, którzy zawodowo robią świetne kampanie. Zrobili bardzo dobre logo, ono już dzisiaj zawiśnie teraz już jest fanpage, więc wszyscy Państwo, którzy chcieliby nam pomóc, obserwować i potem pomóc szerować tą akcję, mogą wchodzić na taki fanpage, który się nazywa właśnie Nie w naszym domu na Facebooku. On się dopiero rozkręca, więc trzeba cierpliwie, można też z mojego publicznego profilu tam się dostać, albo po prostu cierpliwie go wyszukiwać, bo tak jak mówię, działamy w ekstremalnie dynamicznym tempie. Są też piękne już plansze, które będziemy dystrybuować. Najważniejsza rzecz to jest te kilka dni, kiedy myślę sobie, że w tych czasach musimy iść bardzo szeroko z tą akcją i te telefony, dostępność tych telefonów i ten komunikat, że się sprzeciwiamy tej przemocy, powinien się taką pocztą pantoflową roznosić. Czy tak będzie? Boże, no życzyłabym sobie, Monika, powiem Ci tak. Czasami jak patrzę, z jaką prędkością, nie wiem, udostępniane są czy lajkowane moje zdjęcia, w których założę nową kieckę na ściance, a jak mało jest lajków, kiedy piszę o kampanii, nie wiem, Strefa Rodzica, czyli o miejscach dla dzieciaków w szpitalach, to jest mi smutno i mam nadzieję, że teraz tak nie będzie. Że jeśli poproszę wszystkich o to, róbcie na Instastory swój własny film, właśnie dostaniecie od nas logo i możliwość zaprotestowania w tej sprawie. Jeśli poproszę, szerujcie telefony, czyli udostępniajcie telefony, gdzie można się zwrócić o pomoc. Mówcie nie o mnie, tylko mówcie o tej akcji, odsyłajcie do fundacji, do Niebieskiej Linii, to, że tak się stanie. Ale tak jak Ci mówię, doświadczenia mam w tej sprawie nie do końca wesołe.
Bardzo dobrze, że powiedziałaś o tych białych kołnierzykach, bo przemoc kojarzy nam się z niebieską linią, że ktoś ma tą kartę niebieską założoną, że przychodzi policja, że tam jest alkohol, a właśnie niekoniecznie musi być alkohol, bo to może być pan profesor, pan chirurg, który po prostu przychodzi do domu i się wyżywa na dziecku, bo dziecko jest bezbronne.
Tak, zresztą dobrze, że też mówisz o tym, a pan profesor i pan doktor, to chciałam Ci powiedzieć jako autorka dawnej już kampanii Alkosfery picie w biznes klasie, to jest bardzo duża grupa osób uzależnionych od alkoholu albo pijących ryzykownie. I trochę tak jest ze sprawcą przemocy, jak właśnie z alkoholikiem. My postrzegamy, kojarzymy sobie, że alkoholik to jest ten, co jest tam pod płotem, a sprawca właśnie to ten taki, co katuje i widać, że katuje. No tak nie jest. Statystyki mówią co innego. Tak jak w przypadku alkoholizmu tylko chyba 3-7% to są ci ludzie, którzy piją kasacyjnie, czyli ci, którzy nam się powszechnie kojarzą z alkoholizmem, a ogromna grupa ludzi pijących bardzo ryzykownie, dysfunkcyjnie, właśnie zachowujących się agresywnie, regulujących nałogowo uczucia, to są panowie z grupy. Politycy, lekarze, nauczyciele, oczywiście świat naukowy i to fakt tak bardzo podobnie jest, jeśli chodzi o sprawców przemocy. Nie wszyscy, bo tam jest też dużo te kobiety, które do nas pisały, zaraz jak tylko dałam apel, że ruszamy z taką akcją, to są na przykład żony panów kierowców. I ci kierowcy są w trasach, tak, bardzo długo, potem przyjeżdżają do domu i jak nie ma pandemii, to ta rodzina już się nauczyła grać w tę grę, tatusiowi dać rosół, wszystko jest w porządku, ma swoje piwa i spokój, bo on potem znowu znika, tak? Teraz on nie znika. Teraz on siedzi i tak jak powiedziałaś, wyładowuje się na własnych bliskich.
Powiedz mi, co spowoduje, że ci oprawcy mają szansę się przestraszyć?
Przede wszystkim, jeśli chodzi o trwałe zahamowanie przemocy czy przeciwdziałanie przemocy, no to samo straszenie nic nie da. I to w ogóle nie miejmy złudzeń, że taka akcja, jaką ja teraz robię, która może chwilowo podziałać, jest akcją, która ten problem rozwiąże. Ona może powstrzymać. Rozmawiałam z kilkoma dobrymi psychoterapeutami i mówili mi, że w ogóle tego rodzaju problem należałoby rozwiązywać przez długotrwałą terapię rodziny, no bo przecież nie o to chodzi, żeby tych ojców pozabierać do więzień, tylko o to chodzi, przynajmniej nie na zawsze, tylko żeby te dzieci miały dom, tak? Ale to jest praca u podstaw i praca na lata. Więc dwie rzeczy należy robić. Pierwsza to jest to, co jest u nas tak zaniedbane, egzekwować prawo i zaostrzyć prawo, bo to jest niewiarygodne, że policja, która przychodzi na interwencję, w większości przypadków, które są przemocą, kwalifikuje je jako konflikt rodzinny, kłótnię rodzinną. Że sądy dopiero wtedy, kiedy przemoc jest do krwi, mogą izolować sprawcę na 48 godzin. Mówię o takiej szybko zebranej opinii z różnych stron. To jest w ogóle coś, co jest niewiarygodne. To się nie może dziać i mam nadzieję, że wykrzyczymy to. Wreszcie róbcie dobrze swoją robotę, tak jak to się robi na świecie. My nie wchodzimy do prywatnego domu, tylko my wchodzimy ratować ludzi. Zwłaszcza tych ludzi, którzy się nie potrafią sami uratować, czyli dzieci. Bo są po prostu w świetle prawa nikim. No niestety dziecko, a już pandemia pokazała, jak pan premier i jak rządek potraktował dzieci. Dzieci przestały mieć prawa. Dzieci doświadczające przemocy nie mają nikogo, kto może się stawić w sprawie, bo osoby, które powinny to zrobić, są nieudolne w tej sprawie. Nie spełniają swojej funkcji. Co może zrobić samostraszenie teraz? Samostraszenie teraz może pokazać nieuchronność kary. To jest bardzo kontrowersyjna rzecz, mówię na długi czas, ale na tu i teraz, kiedy tak jak mówię, większość tych ludzi ma trochę takie poczucie jak osoba, która wsiada po piwie za kierownicę. I tej osobie się wydaje, że no, jestem taki hej do przodu, ale jednak jak widzi patrol policji, to sztywnieje, prawda? Mhm. Jest od razu taka... I tu chodzi o ten sam mechanizm. Jeśli wszyscy wykrzyczymy, sobota i ile się da, będziemy krzyczeć tak głośno, jak przy innych akcjach społecznych. Nie pozwalamy nie w naszym domu. To jest szansa, według moich kolegów terapeutów, duża szansa, że część z nich uda się powstrzymać. Jeśli oczywiście za tym będzie szła policja i faktycznie te przypadki będą zgłaszane i monitorowane, bo największy apel to jest poza krzyczeniem, jeśli o tym wiesz, dzwoń. Miej wyrąbane na to, że pan policjant mówi nie ma czasu i tak linia, bądźmy, potrafimy, jesteśmy ludźmi, którzy potrafią się czasami zebrać w stronę i pięknie wyrażać swoją frustrację przy goleniu przed lustrem. Zróbmy to w obronie dzieci.
I to jest szansa na...
Się być.
No. I jest to szansa na taką totalną transformację społeczną, ponieważ do tej pory zamykaliśmy oczy, zamykaliśmy uszy tak naprawdę na tego typu dźwięki, sytuacje. To nas nie obchodziło, to było za ścianą. Natomiast w tej chwili okazuje się, że to nas dotyczy. Jeżeli nie reagujemy, to jesteśmy współodpowiedzialni po prostu.
Dokładnie, dokładnie tak. Jesteśmy współodpowiedzialni za to, co się dzieje.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Tatiana Mindewicz-Płacz, autorka akcji Nie w naszym domu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.